Dr. Karolina Zielińska, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I może najpierw podsumujmy, jak wygląda sytuacja w Izraelu, jak wyglądają te najnowsze doniesienia.
W tej chwili trwa operacja izraelska prowadzona z powietrza nalotów na cele w Gazie, w strefie Gazy związanych z Hamasem. Jednocześnie wciąż ponawiane są ataki ze strony Hamasu w strefie Gazy na Izrael. Próby infiltracji terytorium izraelskiego, chociażby z powietrza, plus ataki rakietowe. Także w tej chwili trwa odpowiedź Izraela. Jeszcze nie doszło do żadnej interwencji zbrojnej, takiej, która by oznaczała wejście na teren strefy Gazy wojsk lądowych. Nadal to jest odwet z powietrza.
Na razie mamy te informacje o tym, że Izrael zaatakował właśnie z powietrza rakietami ponad 200 celów w strefie Gazy, ale jeżeli mamy cały czas na stole ten scenariusz, że wojska lądowe, wojska izraelskie wejdą do strefy Gazy, co to może oznaczać dla jej mieszkańców?
To oczywiście będzie bardzo trudna sytuacja. Nie jestem pewna, czy Izrael taką decyzję podejmie oczywiście, choć nie wiadomo, czy ma jakikolwiek wybór tak naprawdę, dlatego że to też jest groźne dla żołnierzy izraelskich. Dla mieszkańców strefy Gazy oczywiście jest to bardzo poważne zagrożenie. Jest to bardzo małe terytorium zamieszkane przez 2 miliony osób. I problem polega w strefie Gazy przede wszystkim na tym, że ta infrastruktura Hamasu, ona mieści się w budynkach cywilnych. W związku z czym przeprowadzenie ataku, czy to z powietrza, czy lądowego, który miałby na celu wyeliminowanie właśnie tej infrastruktury terroru, to bezpośrednio zagraża również cywilom. A sytuacja humanitarna w strefie Gazy nie jest najlepsza od wielu, wielu lat. W tej chwili jako jeden ze środków odwetowych też Izrael wprowadził blokadę strefy Gazy. Także są zamknięte granice, strefa Gazy nie otrzymuje prądu z Izraela i tak dalej.
Część komentatorów, ekspertów do spraw bliskowschodnich wskazuje, że w całym tym ataku, w całej tej eskalacji wcale nie chodzi o interes Gazy, który właśnie, jak nawet teraz wspomniałyśmy, stoi przed tak naprawdę być może nieuchronnym już takim obliczem ataku odwetowego ze strony Izraela, ale chodzi o interes Iranu. Proszę powiedzieć, jaka jest rola Iranu w całej tej sprawie?
Niewątpliwie ona jest bardzo duża i wydaje mi się, że jest też duża szansa, aczkolwiek tego nie wiemy na 100%, że Hamas w jakiś sposób ten swój atak koordynował z Iranem, a przynajmniej miał duże wsparcie w przygotowaniach do tego ataku, które musiały zająć naprawdę wiele miesięcy. Mówimy przecież, przypomnijmy, o skoordynowanym ataku na całej długości praktycznie granicy strefy Gazy z Izraelem, w którym tysiące bojowników Hamasu weszły na teren Izraela i tam dokonywały po prostu rzezi. I to jest nowa jakość. Hamas pokazał też nowe możliwości technologiczne, na przykład jeśli chodzi o drony. Więc jest duża szansa, że to faktycznie było przynajmniej wspomagane przez Iran, który od wielu, wielu lat Hamas wspiera, Hamas finansuje, pomaga Hamasowi też pozyskiwać uzbrojenie poprzez przemyt, poprzez też transfer technologii, które umożliwiają produkcję tego uzbrojenia na miejscu.
To jest też sytuacja, na której niebywale w takim kontekście geopolitycznym zyskuje Rosja. Jaka może być rola Moskwy, czy Rosja może mieć coś wspólnego z tymi atakami?
Tutaj nie przesadzałabym z patrzeniem w stronę Moskwy w takim sensie, że w przeciwieństwie do Iranu, ona nie jest tak bezpośrednio zaangażowana we wspieranie Hamasu. Ona w jakiś sposób na tym, co się wydarzyło, na pewno korzysta, dlatego że jest to kolejny konflikt w bezpośrednim pobliżu Europy i bezpośrednim pobliżu interesów zachodnich. Izrael jest przecież bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, więc jest to konflikt, który w jakiś sposób angażuje zainteresowanie, odwraca w jakiś sposób uwagę też medialną od tego, co się dzieje w Ukrainie. Natomiast w przeciwieństwie do Iranu, który jest bezpośrednio zaangażowany w tą wojnę na Bliskim Wschodzie i w konfrontacji z Izraelem, Rosja takiej roli nie odgrywa. W związku z czym ona pośrednio korzysta, natomiast nie sądzę, żeby była bezpośrednio zaangażowana w to, co się w tej chwili dzieje.
To jeszcze pani doktor, na moment zajrzyjmy do wewnętrznej polityki Izraela. Benjamin Netanyahu, jak ta cała sytuacja wpłynie na jego pozycję?
Wydaje mi się, że niekorzystnie. To znaczy legło w gruzach takie przeświadczenie Izraelczyków, że co prawda mamy bardzo poważnych wrogów, ale jednak mamy również potężną armię, która ma możliwości zarówno wywiadowcze, jak i kinetyczne, żeby tym zagrożeniom przeciwdziałać. I to, co się stało w tej chwili, to jest szok, to zaufanie do państwa, do armii, do przywódców, którzy tym państwem rządzą od kilkunastu lat, czyli do Netanyahu, no to legło w gruzach. W związku z czym teraz widzimy oczywiście mobilizację, zarówno jeżeli chodzi o wojsko, jeśli chodzi o ludność cywilną. Wszyscy myślą przede wszystkim o własnym bezpieczeństwie, więc trwa też ewakuacja ludzi z tych terenów, które graniczą ze Strefą Gazy, również z terenów, które graniczą z Libanem, gdzie kolejna organizacja terrorystyczna Hezbollah przygotowuje się być może do ataku. Więc oczywiście nie zobaczymy tych efektów politycznych od razu, natomiast mi się wydaje, że w dłuższej perspektywie no Netanyahu stracił bardzo dużo i wydaje mi się, że zyskają na tym przede wszystkim jednak ugrupowania polityczne takie bardzo radykalne w Izraelu po stronie prawicowej. No z drugiej strony być może część ludzi, którzy do tej pory głosowali na Netanyahu, głosowali na Likud, przeniesie swoje poparcie dla ugrupowań centrowych, które również tą agendę bezpieczeństwa mają bardzo wysoko ustawioną, jeżeli chodzi o hierarchię ich priorytetów politycznych, przepraszam, ale z drugiej strony no, mogą też dawać jakieś nadzieje, że jednak ten konflikt będzie rozwiązywany metodami politycznymi, no w przeciwieństwie do tych prawicowych radykałów, którzy takich rozwiązań nie proponują.
To skoro już mowa o rozwiązaniach politycznych, czy jest jakaś szansa na rozwiązanie tego konfliktu na poziomie dyplomatycznym wciąż, czy jeszcze jakieś mediacje wchodzą w grę?
W dłuższym terminie oczywiście tak, natomiast w perspektywie najbliższych kilku tygodni wydaje mi się, że nie. To znaczy ta operacja izraelska musi być przeprowadzona, ten odwet musi dojść do skutku, zanim będzie można mówić o jakichkolwiek negocjacjach za pośrednictwem Egiptu, czy Kataru, czy z udziałem Stanów Zjednoczonych. To jest wszystko jeszcze zbyt świeże, zbyt bolesne i zbyt dużo izraelskiej krwi zostało przelanej, żeby do takich negocjacji szybko doszło. Również po stronie Hamasu wydaje mi się, że oni w tej chwili czują po prostu satysfakcję z tego wielkiego sukcesu, który odnieśli, z tego, że udało im się zaskoczyć Izrael, doprowadzić do śmierci prawie już w tej chwili 1000 Izraelczyków, więc oni też będą raczej, wydaje mi się, jeszcze przez jakiś czas mieli nadzieję, że ten konflikt uda się rozszerzyć, że na przykład ugrupowania palestyńskie na zachodnim brzegu dołączą do tej walki, że dołączą do tej walki Hezbollah, więc raczej będą chyba starały się mobilizować swoich sojuszników, niż myślały o negocjacjach. Jedyne pole, gdzie widzę takiej najbliższej przyszłości jakąś szansę na negocjacje, no to jest kwestia zakładników, przeszło 100 zakładników izraelskich, których Hamas porwał do Strefy Gazy. Nie wiadomo, ilu z nich wciąż żyje, natomiast Izrael w przyszłości prowadził negocjacje o uwolnienie również ciał zakładników. W związku z czym być może takie negocjacje będą, może nawet już są prowadzone, ale też dla stron konfliktu być może nie będą priorytetem.
Być może nie będą priorytetem, ale też już tak brutalnie zakładając, no to być może na pewno teraz w interesie Hamasu jest jednak, aby jak największa liczba tych zakładników była żywa i aby właśnie niestety stały się taką kartą przetargową, ale my oczywiście jeszcze będziemy powracać do tych tematów. Na razie bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Karolina Zielińska, Akademia Finansów i Biznesu Wistula, komentatorka spraw związanych z polityką bliskowschodnią, była gościem Radia Wnet.